pracowałem intensywnie, no ale też intensywnie później wydawałem, dzięki czemu doprowadziłem się do długów około 1 000 000 zł. W którymś momencie przestałem to liczyć, bo to mi nie pomagało za bardzo. Ja uważam, że urodziwszy się w Polsce, trafiłem na najlepsze możliwe miejsce w tym momencie na świecie. Trochę po świecie podróżuję i te wszystkie sny, które miałem w głowie, pryskają jak domek z kart, jak widzę te kraje, które mi się wydawały, że to są takie fajne i tak dalej. I z każdej podróży wracam z większą miłością do Polski.
Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi.
W styczniu 2020 roku poliglota i autor 6 książek Maciej Wieczorek razem ze swoim wspólnikiem Kacprem wylicytowali w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy udział w moim programie. Panowie tworzą najpopularniejszy na polskim YouTubie kanał o tematyce biznesowej, ekspert w Bentleyu, a ich inne projekty zawodowe to także Instytut Lingwistyki oraz platforma Nowoczesna Firma. Swoją drogą zapraszam do subskrybowania kanału, a teraz poznajcie historię mojego gościa, która od kilku długich miesięcy czekała na oficjalną publikację.
Cieszę się, że mogę tu być, bo jeszcze zanim w ogóle pojawiłem się na YouTubie, to Cię oglądałem.
Bardzo mi miło.
I taką nawet miałem gdzieś tam w telewizji, że może kiedyś bym tam jednak usiadł. Także cieszę się, zwłaszcza, że no, przejażdżka czymś takim to jest jednak czysta frajda.
Jasne. Maciek, powiedz mi, no bo ja Kacpra poznałem jeszcze przed startem Waszego kanału na YouTubie. To jest Twój wspólnik, człowiek, z którym prowadzisz wiele biznesów, natomiast Bentleya nabył, sam nie wiedział po co. Kupił w okazyjnej cenie. Bentley to zawsze Bentley, nawet jeśli mówimy o aucie z 2005 roku. Pamiętasz moment, w którym zrodził się Wasz naprawdę no, świetny pomysł na to, żeby łączyć motoryzację z biznesem i zapraszać ekspertów do Bentleya?
Tak, to było tak, że faktycznie, tak jak mówisz, ten Bentley tutaj Kacper wręcz impulsywnie go kupił, bo zobaczył odcinek Breaking Bad, w którym gość podjechał Bentleyem i stwierdził, a zobaczę jak tam ceny, no i chyba tydzień później już miał, także dość to było specyficzne. A akurat byliśmy na takim rozdrożu, że kończyliśmy jeden biznes, w sensie przygotowywaliśmy go na sprzedaż. No i udało się tą sprzedaż domknąć i to nam dało duży komfort, że nie musieliśmy bardzo szybko w desperacji zaczynać kolejnego i mogliśmy na spokojnie sobie przemyśleć. No zawsze się zaczyna z tym, co się ma, więc rozpisaliśmy sobie po prostu, co my mamy. Czyli ja jakieś umiejętności krasomówcze, można powiedzieć, że tam coś powiedzieć umiem, a jeszcze chyba bardziej umiem dociec wiedzy kogoś innego. Więc mieliśmy to, no i był ten Bentley na tej tablicy i mówiliśmy, jakby to się dało połączyć. I pamiętam nawet na tej naradzie, że to było w Katowicach i tak się zastanawiałem, czy... I zadałem to pytanie Kacprowi, że Ty się znasz z Filipem, jak myślisz, czy Filip nie pomyśli, że my tutaj zżynamy, bo to tak trochę duży w maluchu ekspert Bentleyu, do dziś nam to zarzucają. I nawet dziś się nad tym zastanawialiśmy, czy się inspirowaliśmy, czy się nie inspirowaliśmy i ja nie wiem, nie znam odpowiedzi, wydaje mi się, że nie da się odzobaczyć tego, co się już widziało, a Ciebie widzieliśmy, więc pewnie jakaś cegiełka Twoja w tym jest, ale myślę, że to dobrze, bo społeczeństwo potrzebuje edukacji. Ja ogólnie i to był element, który nam łączył wszystkie kropki, że to, w co ja najbardziej wierzę, to jest edukacja. Czyli te wszystkie rzeczy takie górnolotnie brzmiące, tam sukces, bogactwo, szczęście, udane związki, rozwój, to są takie no, coachingowe, że każdy chce, ale nie wiadomo, co z tego wynika. Natomiast edukacja to jest klucz do każdych z tych drzwi tak naprawdę. No, bez edukacji się nie da zarabiać większych pieniędzy, jak się nie zrozumie, jak to działa. Bez edukacji się nie da tworzyć szczęśliwego związku. Czasem komuś to oczywiście wychodzi, jednym lepiej, innym gorzej, ale to edukacja w zasadzie załatwia wszystkie problemy świata.
No tak, samorozwój jest niezbędną gałęzią, można powiedzieć, życia ludzkiego i taką podstawą wręcz, bo ten samorozwój dotyczy nie tylko i wyłącznie kwestii biznesowych, ale też chociażby związkowych. Natomiast zastanawiałem się wczoraj, dlaczego polska szkoła nie uczy bycia dobrym czy też przedsiębiorczym człowiekiem. Jedno z drugim nie jest połączone, ale można byłoby to połączyć w jedno, bo na przykład w Japonii, nie wiem czy wiesz, jest taki pilotażowy program, gdzie ludzie uczą się bycia dobrymi ludźmi. Cały zakres przedmiotów jest, który tych adeptów życia rozwija. Jak myślisz, dlaczego w Polsce jest to tak mocno zaniedbane?
Myślę, że to jest problem nie tylko polski, ale ogólnie europejski, mimo że są kraje bardziej do przodu, jak Finlandia, tutaj też, czy w Niemczech pilotażowo robią lekcje szczęścia. na dwóch uniwersytetach bodajże. Niemniej jednak to wydaje mi się, że to jest ta niechęć, czy ta powolność zmian, że ta machina tak się zmienia bardzo w powolnym trybie, czyli powstał sobie system industrialny 200 lat temu, szkoły były do niego dopasowane, wszyscy mieli umieć to samo, robić tak samo, myśleć tak samo. No i to było dobre do tamtego czasu, bo wtedy właśnie świat na tym się opierał. Natomiast świat się zmienił, a szkoła została i do tego, dlatego mam do niej duży uraz osobisty, do tej instytucji. Uważam wręcz, że jakieś podstawy do tego też mam, bo jednak studiowałem psychologię, więc trochę widzę, jak to działa, że to jest instytucja przemocowa dzisiaj, że to nie jest tylko nieefektywna edukacja, że to jest wręcz narzędzie przemocy. Może to są mocne słowa, ale naprawdę tak uważam, że trudno jest i że to tak naprawdę jest jakaś garstka rebeliantów, takich ludzi, choćby jak ty czy ja, którym uważam, że te wszystkie systemy, szkoły nie mogą za bardzo zaszkodzić. Obojętnie co tam się dzieje, to ci ludzie swoimi drogami idą, jakieś uwagi czasem może dostaną i tak dalej, ale oni jakoś sobie z tym radzą. Natomiast są ludzie, którzy gdzieś tam potrzebują dobrej, porządnej edukacji i tego nie dostają w polskich szkołach państwowych, w większości oczywiście, bo są wyjątkowi nauczyciele, ale to też spotkałem wielu takich i oni mówili, że byli odgórnie gdzieś tam blokowani, jak mieli zbyt oryginalne pomysły, zbyt ciekawe jakieś nowatorskie koncepcje i tak dalej. Więc wydaje mi się, że ta szkoła po prostu musi zobaczyć, tak bezosobowo mówię, ale ten system musi jakby zobaczyć, że ta szkoła w tym momencie do niczego nie prowadzi. Niektórzy mają teorię spiskową, że ten system szkolny powstał właśnie po to, żeby przygotowywać pracowników dla korporacji. Nie wiem, czy aż tak bym w to poszedł. Wydaje mi się, że to jest tak po prostu, jak jest zbyt duża instytucja, że tym się nie da dobrze zarządzić. Jak coś jest duże, jeszcze jest państwowe do tego, to już jest w ogóle przepis na klapę. I dlatego się cieszę, że choćby też w Polsce są szkoły prywatne, są szkoły metodą Montessori na przykład, metodą waldorską. I to są dzieci, których można wysłać do psychologa z dziećmi z normalnej szkoły państwowej i porównać ich na przykład samoocenę. I różnica jest tak diametralnie, bezdyskusyjnie widoczna, że w tym momencie, gdybym był rządzącym, a obym nigdy nie był, to bym po prostu wszystkie alarmy włączył i stwierdził, no to dobra, to mamy jakieś wyniki, coś z tym trzeba zrobić, to trzeba poprawiać. I oczywiście szkoła się zmienia, ale to jest taki żółwik, który sobie tam raz prowadzi kolory do podręczników,
no tak,
potem ale oceny opisowe i to tak idzie, ale wolałbym, żeby szło szybciej.
No ale za sprawą wielu też kanałów na YouTubie można się doskonalić we własnym zakresie, jeśli się ma wystarczająco dużo chęci i ambicji. No, mnie się ten model bardzo podoba, ale to też trzeba być człowiekiem świadomym tego, że się czegoś konkretnego od życia oczekuje. Zastanawiam się nad waszym kanałem, bo jest to bardzo ciekawy przypadek YouTube'a merytorycznego, gdzie powiedzmy, jeśli przedsiębiorca otwiera jakąś działalność, to googla różnego typu zagadnienia i zawsze trafi na wasz kanał gdzieś w okolicy. Zapraszasz ciekawych praktyków, którzy dzielą się swoją wiedzą, co też jest bardzo cenne. No i takim fajnym motywem w waszej działalności jest to, że wy swój model biznesowy opieracie nie na lokowaniach produktu czy na reklamowaniu różnych firm, tylko na autorskim produkcie, którym jest książka.
Tak.
I naprawdę to jest taki dobry biznes w tych czasach?
No zdziwiliśmy się bardzo.
Książeczkę, pokaż ją.
I ja ją pokażę, bo zaraz się jej pozbędę, bo ci ją wręczę. To jest jedna z nich, 48-godzinna doba. No i jakby z książkami, ja zacząłem ogólnie pisać książki już przed laty, natomiast zawsze to było po to, żeby dać trochę wiedzy i żeby zbudować trochę autorytetu, a nie żeby po to stricte, to się nawet mówiło w tamtych czasach, zanim jest taka era książek przed Szafrańskim w Polsce, gdzie się mówiło, że się zarabia nie na książce, tylko dzięki książce, że się jest autorem książki, no to się jest poważanym, ma się coś do powiedzenia.
Tak.
I to zawsze działa. I z takim też pomysłem pisałem swoje pierwsze książki, natomiast później odkryliśmy, że faktycznie, że ludzie czytają, wiadomo, no nie wszyscy, ale że pewna grupa ludzi, zwłaszcza ta rozwijająca się, czyta książki. Odkryliśmy, że gdy jest na przykład taki tip, jak ktoś by chciał zarabiać na książkach, jak jest 400 stron wzwyż, bo my bardzo dużo testujemy, 400 stron wzwyż plus twarda oprawa, to znika temat ceny, czyli już nie przychodzą maile typu czemu tak drogo, czy tak powinno być i tak dalej. Więc...
Pokaż chwileczkę, czyli wystarczyło zwiększyć czcionkę, czy niekoniecznie? Nie, nawet...
Nie, myślę, że jest ok. Czcionka jest też jest, myślę, przemyślana, bo celowo tak robimy akapity copywritersko z kolei, żeby były tak max 7-8 linijek w akapicie, później kolejny akapit, bo to wtedy oczy się nie męczą. Także no, rozkminiliśmy tu dużo, duże rzeczy, ale i tak oczywiście kluczem był content, czyli żeby to się dało czytać i żeby z tego coś wynikało. I rzeczywiście spotykam ludzi na ulicy na przykład i mówią, fajne właśnie jest to, i to w ogóle dla wszystkich potencjalnych albo aktualnych twórców YouTube'owych, że to jest super, że można dawać coś, co nie jest tylko rozrywką, ale też, że oni, później ci ludzie mówią, że zastosowałem to, użyłem to dzięki tej rzeczy. Dokładnie. I to jest mega motywujące, bo to oznacza, że to wychodzimy poza takie coś, co było parę lat temu popularne, że tam jesteś zwycięzcą, możesz wszystko, no i nie bardzo, bo to było takie nienamacalne.
Oczywiście.
A tu jest konkret. Załóż spółkę z o.o. i przestań płacić ZUS. Jesteś 1500 miesięcznie do przodu.
No tak. Chociaż z drugiej strony musisz mieć świadomość o kosztach księgowych troszeczkę większych.
Tak. Choć no. To wszystko jeszcze zależy, ale podatkowo znowu oszczędzasz, bo masz 9%. Tak.
No dokładnie, to jest prawda. Te rozwiązania są też bardzo praktyczne, dlatego zapraszam Was serdecznie na kanał mojego dzisiejszego gościa, na którym też zobaczycie sporo wywiadów z różnego typu przedsiębiorcami. Mnie zapraszanie ciekawych ludzi do programu daje bardzo duże poczucie bezpieczeństwa, bo po pierwsze mam możliwość inspirowania się ich poczynaniami i dzięki temu też rozrastania się na inne, można powiedzieć, sektory biznesowe. Mam kontakty, które też prędzej czy później się przydadzą, serdeczne relacje, czasami wręcz przyjacielskie z czasem, więc tych plusów płynących z serii Duży w Maluchu i Widzowie, w której moi bohaterowie pokazują samochody, jest wiele. A jak to wygląda u Was?
Dokładnie tak samo i myślę, że to jest w ogóle pierwsza rzecz, której nie brałem pod uwagę, a ona jest jedną z największych wartości, że samo spotkanie się z tymi ludźmi to jest taka darmowa lekcja biznesu. No bo przychodzi taki gość na przykład jak Rafał Brzoska, prezes Impostu, no to jest gość ileś leveli wyżej i samo spotkanie się z nim, czyli już nie tylko to, co się dowiem na wywiadzie, ale też przed wywiadem, po wywiadzie, gdzie się pogada chwilę z niektórymi, się usiądzie na kawkę, to często powoduje, że wracamy z takiej trasy całą drogę myśląc, po prostu myślimy, kurczę, coś tu, nowe pomysły. To jest takie darmowa szkoła biznesu, to jest na pewno raz. Dwa, te znajomości powodują, że Cezary Graf to kiedyś fajnie określił, że budowanie takiej marki w internecie to jest jak nieruchomość online. I to jest coś takiego, co w zasadzie zawsze zarabia. My ostatnio w firmie, z racji tego, że stary już jestem, mam 40, nadchodzi za 4 lata, a już tak na serio myślimy nawet o takich rzeczach jak jakieś spadki i tak dalej, scenariusze różne. No i myślimy, że nawet mamy plan rozpisany, jak nasz biznes ma zarobić na mojej śmierci ewentualnej. Oczywiście nie planuję i liczę, że ona będzie oddalona w czasie bardzo, no ale też jakaś dojrzałość życiowa powoduje, że się analizuje wszystko, co by się mogło wydarzyć.
Jak zarobicie wtedy? Znaczy, ty już nie zarobisz.
Ja nie zarobię, ale wtedy...
Kasper zarobi.
Tak, ale same... Znaczy właśnie, ale moja rodzina zarobi, więc to jest, w sumie wychodzi na to samo. Więc nawet to dogrywamy, żeby to było właśnie w umowach, że te książki dalej się będą sprzedawały. Nawet mamy taki pomysł, ja nie wiem, czy to jest szaleńczość jakaś taka, czy może to jest mądre, jeszcze tego nie wymyśliliśmy, żeby nagrać całą serię filmów na okoliczność mojej śmierci, które by były publikowane już po niej. Na zasadzie, skoro to oglądacie, to znaczy, że najwidoczniej coś mi się stało, ale pamiętajcie, że teraz moja rodzina dalej będzie dla Was dostarczała moją wiedzę i tu macie książki. Kolejna rzecz jest taka, że no, pokazując wyniki, automatycznie jest łatwiejszy dostęp w ogóle do niektórych ludzi, no bo wiadomo, jak wysyłasz linka z kanałem, który ma tam 100 tysięcy, no u Ciebie to już wiadomo jest w ogóle inna półka.
Nie, no bez przesady.
No ale jednak, no to wiadomo, że
kwestia
też ludzie
czasu.
Widzą, że to nie jest ktoś, kto sobie pomyślał wczoraj, że tu będzie coś robić i za tydzień mu się rozmyśli, tylko że to jest coś poważnego. Do tego stopnia u nas to doszło, że no, otworzyliśmy ten sam bliźniaczy kanał na rynek hiszpańskojęzyczny, czyli na Hiszpanię, Meksyk, Argentynę, Peru. A udało się to zrobić, dlatego że nasz prowadzący, po pierwsze, był naszym gościem w naszym programie w polskiej edycji, a po drugie, no widział nasz postęp i stwierdził, kurczę, no takie fajne rzeczy robicie, bo się znamy osobiście od jakiegoś czasu, że fajnie by było być częścią tego I tak oto powstawała taka idea, że to można skalować w zasadzie na 50 państw docelowo, robić podobne rzeczy, edukować cały świat, robić przyjemną rzecz. To brzmi trochę wszystko tak zbyt optymistycznie, ale takie w istocie jest, a to dlatego, że ja jestem wyznawcą, że tak powiem, filozofii Ikigai. To jest filozofia japońska, która mówi, że i ja miałem obsesję przez lata, żeby znaleźć coś takiego, co będzie moim ikigai. Chodzi o to, żeby robić coś, co Cię pasjonuje. Po drugie, coś, na czym jest w ogóle kasa, no bo kogoś mogą pasjonować kasety magnetofonowe, co nie znaczy, że tam jest kasa do zrobienia. Coś, co jest korzystne dla ludzi, dla społeczności, dla świata ogólnie. Czyli no ja nie mógłbym być na przykład wilkiem z Wall Street, mimo że jest tam kasa, mogłoby mnie to może pasjonować.
Moralność jest ważna też.
Dokładnie, więc to jest to. I coś, w czym możesz być dobry. To jest czwarty element, o którym często zapominamy. Bo ja na przykład no, mógłbym się uprzeć, że będę... Zresztą z tego, co kojarzę, to Ty miałeś podobną historię. Że ja też bym mógł się uprzeć, że będę piłkarzem. No ale nawet jak się bardzo uprę, to raczej małe szanse. I to już nie tylko kwestia wieku, ale w ogóle zawsze były małe
trzeba
szanse.
Trzeba patrzeć na swoje predyspozycje, jakieś talenty i je rozwijać. No, pójście w ślepy zaułek tylko za sprawą wewnętrznych pragnień bez poparcia rzeczywistości jest bez sensu.
Dokładnie.
Piłkarzem nie zostałem.
No i chyba na dobre wyszło. Tobie i wszystkim.
Myślę, że niewiele klubów w Polsce jest takich, z których byłbym zadowolony teraz, będąc na kontrakcie tam.
Dokładnie. Także to jest to, każdy ma mocne strony i dlatego wtedy moim zdaniem biznes jest wręcz skazany na sukces w jakimś sensie.
A jak to u Ciebie wygląda? Też musiałbyś, powiedzmy, grać w Legii albo w Lechu, żeby wyjść na swoje względem YouTube'a?
Nie wiem, jak zarabiają w Legii czy w Lechu, ale myślę, że w Polsce by się nie dało tego zrobić. No, tak sądzę. Nie znam tych stawek. Ale no na pewno są też, to jest ciekawe, że są często takie mity, na przykład ludzie myślą, że YouTube to jest taki YouTubik, telewizja to jest prawdziwe medium. A potem jak się spojrzy na ten stany kont, to wychodzi, że ta telewizja to trochę wstyd.
Teraz chciałbym ze swoim gościem już zaprosić do Bentleya, bo tam będziemy kontynuowali naszą dysputę. Zobaczcie, jak to jest u Maćka. Dwa tematy, bankructwo i minimalizm z życia mojego gościa. To są te aspekty, które teraz bym chciał doprecyzować. Jedno z drugim się łączy. Ludzie pracują do granic możliwości, brakuje u nich jakiejś strategii, filozofii życiowej. Pracują, sami nie wiedzą po co. Ja kiedyś poznałem człowieka, który mi mówił, że pierwszy raz ze swoim synem jest na wakacjach. Syn miał 14 lat, a w garażu 80 samochodów. Paranoja, nie?
Uh-huh. I to jest w ogóle kwestia, że jest takie powiedzenie i książka zresztą, Start with Why, czyli zacznij od dlaczego, czy w ogóle po co my chcemy na przykład zarabiać x pieniędzy. Dlatego ja mam czasem taki, nie wiem, czy to mogę nazwać problemem, z mówieniem o tych różnych kwotach i tak dalej, bo nie o to mi chodzi, bo dla mnie pieniądz to jest środek kupowania wolności. I dla mnie, ja czasem nawet też jak robię wywiad, przychodzi gość tak zarobiony, że ja pewnie nigdy tak nie będę, ale potem on opowiada, że właśnie nie ma czasu, żeby zadbać o siebie, żeby zadbać o rodzinę i tak dalej. Dla mnie to nie tylko jest jakby błędne, ale wręcz niezrozumiałe, bo ja nigdy nie miałem takiego celu, że pracujmy po 18 na dobę, bo to jest idealny model życia. Zawsze chciałem tak popracować, żeby tyle zarobić, żeby móc zlecić to i to, żeby ktoś za mnie wchodził na mojego Facebooka, żeby nie dotykał maila, tylko żeby ktoś to robił, żeby ktoś umył okna, żeby miał więcej czasu, bo czas w dzisiejszych czasach można głównie kupić tak naprawdę. To jest chyba najłatwiejsza metoda. Oczywiście wiadomo, wszystko do wszystkiego się dochodzi albo inspiracją, albo desperacją, czyli albo ktoś jest na tyle mądry jak nie ja i to zrozumie na błędach innych, no albo ktoś musi dostać swoją lekcję. No ja dostałem swoją, ponieważ pracowałem intensywnie, no ale też intensywnie później wydawałem, dzięki czemu doprowadziłem się do długów około 1 000 000 zł. W którymś momencie przestałem to liczyć, bo to mi nie pomagało za bardzo. I najdziwniejsze w tym,
że... A to było na działalności gospodarczej czy na spółce?
Na jednoosobowej działalności gospodarczej. Stąd też dobra kolejna lekcja, jaka z tego wyniknęła, że należy mieć spółkę z o.o., bo ona jest właśnie z o.o., czyli z ograniczoną odpowiedzialnością. No i najgorsze też, że część tych długów, które ja miałem, no to było wobec prywatnych osób, więc jak bankowi nie płacisz, bo nie możesz, no to oni tam straszą, wpisują cię do BIK-ów i tak dalej, ja byłem we wszystkich tych rejestrach.
U Martina Kaszmarskiego też?
Jak najbardziej.
Tak. Też tego czasu byłem. Ja też byłem.
Wszyscy byli. W każdym razie to jest to. Natomiast prywatnie no to już dzwonią i na przykład ci proponują, że będą ci palce odcinać i wysyłać swojej rodzinie. I to już jest mniej zabawne wtedy, ale z drugiej strony też motywujące. Więc jakby to jest paradoksalne, takie masochistyczne, ale jakbym miał wybór cofnąć się w czasie, to bym to przeżył jeszcze raz, ale myślę, bo widocznie jestem nienauczalny inaczej, ale wiem, że oglądają nas ludzie bardziej kumaci, którzy są w stanie wyciągać wnioski i jak już wiedziałem, że muszę z jednej strony dużo zarabiać, ale z drugiej nauczyć się kontrolować pieniądze, czyli mało wydawać, żeby wyjść kiedykolwiek w życiu z długów, to było bardzo cenne doświadczenie. Pomogły mi bardzo książki Dave'a Ramsey'a. Dwie z nich chyba są po polsku dostępne. To jest taki gość, który ma obsesję na punkcie tego, że jaka karta kredytowa? Nie ma czegoś takiego jak karta kredytowa. Karta kredytowa się nadaje tylko do pocięcia. Jest taki mega bezwzględny w tym. I to mi się tak podobało, że to nie było takie, że trochę skontrolujmy, że to, że tamto, tylko że on podchodzi do długu, wiesz, prawie że jak do pedofilii, że to jest coś, tu nie ma żadnego aspektu pozytywnego, to trzeba tępić, wyeliminować, po prostu to jest złe.
Choć z drugiej strony, wiesz, dług jako kredyt obrotowy, inwestycja w przyszłość, myślę, że jest wytłumaczalny. No jeśli ci bank nie da obrotówki, bo jesteś zbyt krótki, no to karta kredytowa jest jedynym rozwiązaniem często. No.
To, jeżeli to jest jeszcze robione z dobrym zabezpieczeniem, czyli spółka z o.o., rozdzielność majątkowa i tak dalej, to w ogóle jest też inna perspektywa. Mhm. Natomiast ja nawet do takich tak zwanego dobrego długu mam jakiś taki uraz, choćby z tego względu, że zauważyłem na swoim przykładzie, że na przykład jeżeli masz cel, kupić sobie, ktoś ogląda nas i chce kupić sobie auto za 100 tysięcy. Jeden człowiek mówi, że wynajem terminowy, który dostanie dziś każdy, kto chodzi i żyje i oddycha. Druga osoba to jest taka, która ma jakąś firemkę, dostanie leasing, jeżeli ta firemka istnieje tam parę miesięcy, jakiś obrót robi, no to on dostanie. A trzeci człowiek mówi, dług nie istnieje, no i a ja chcę dalej to auto za 100 tysięcy. I nagle mózg wybucha, no bo pierwsza myśl to jest to w takim razie niemożliwe. Trzeba zrezygnować. Przecież nigdy tyle nie zarobię i nie odłożę. Ale druga myśl, trzecia i dziesiąta jest, kurczę, ale ja chcę to auto. Ja chcę je mieć. W związku z czym zaczyna człowiek myśleć, jak zarabiać więcej, jak wydawać mniej i jak przede wszystkim nauczyć się czekać. To jest coś, z czym my mamy światowy dzisiaj problem, że my nie umiemy czekać, a to jest problem, z którym przedsiębiorcy no, schodzą na samo dno tak naprawdę, jeżeli nie umieją czekać. Czyli zamiast dziś wynajem, za rok, dwa, trzy za gotówkę. Dla niektórych ta liczba 3 to już jest tak jak 3 lata bez wymarzonego auta, niepojęte. Ale to daje bardzo duże bezpieczeństwo. Jeżeli się ma jeszcze rodzinę, to tym bardziej się na takie rzeczy zwraca uwagę. Natomiast jeżeli, tak jak mówię, jeżeli ktoś uważa, że powinien czy musi, choć ja zawsze uważałem, że przedsiębiorca nie od parady się nazywa przedsiębiorca i on jak startuje biznes bez pieniędzy, to znaczy, że i tak da radę właśnie. Właśnie od tego on jest, żeby wymyślić w takim razie. Może inwestor. Inwestor jest zawsze bezpieczniejszy niż kredyt, bo kredyt zawsze trzeba oddać, a inwestor wie, że jest ryzyko, a z drugiej strony zależy mu na zwrocie, więc może jeszcze nas czegoś nauczyć, możemy jeszcze być do przodu dzięki temu, także różne są możliwości, natomiast ten dług jest najbardziej marketowanym produktem dzisiejszych czasów, on prowadzi do rzeczy fatalnych, no i tyle, zazwyczaj, nie zawsze, na szczęście, ale bardzo często, zwłaszcza ten tak zwany zły.
No tak, wiem, że nie jesteś absolutnie fanem najmu, leasingu i wszelkiego typu form zapożyczania się, ale tutaj muszę jeszcze zwrócić uwagę na jeden aspekt. Ty jakby bierzesz odpowiedzialność swoimi słowami za całe społeczeństwo albo za jego większość, ale są też ludzie, którzy do jakiegoś poziomu w życiu doszli i im ta rata nie robi żadnej różnicy, a jednocześnie cały czas chcą jeździć nowym autem. No, kupujesz auto za gotówkę, bujaj się potem ze sprzedażą auta za ponad 100 tysięcy rok, pół roku, a tak to kończy ci się najem, bierzesz kolejną furę spersonalizowaną, jaką chcesz. No, myślę, że każdy kij ma dwa końce.
Tak, wiadomo, ogólnie nie ma modelu dla wszystkich, bo nie ma czegoś takiego, natomiast to jest zawsze tylko kwestia matematyczna. Jeżeli ktoś zarabia 100 tysięcy miesięcznie, to czy on tam weźmie sobie najem, leasing, to są jakby w ogóle nieważne rzeczy. To już jest tak jak ten słynny czynnik latte, że tam dojdziesz do bogactwa, rezygnując z codziennej kawy w Starbucksie. No, nie dojdziesz i w którymś momencie, jeżeli ktoś dużo zarabia, to czy on pojedzie na takie wczasy, czy kupi takie auto, czy w taki sposób, to nie ma specjalnego znaczenia, więc jak najbardziej. Chodzi tylko o dopasowanie tego do momentu, w którym jesteśmy w życiu, do tej takiej pokory, że no jest taki moment w życiu, kiedy trzeba uczciwie powiedzieć, no teraz nie. Może nie trzeba wprost mówić tam, nie stać mnie, bo to jeszcze poczekajmy. Mnie nie stać, tak? Jeszcze nie ten moment, albo teraz inwestuję w inne rzeczy i tyle. I tego brakuje wielu ludziom, bo jak ktoś już ma kasę i tak dalej, jest zabezpieczony, kulaj dusza.
Maćku, kończąc wywiad z tobą, muszę cię zapytać o jedną rzecz, bo jedziemy teraz z Kacprem, twoim wspólnikiem. Wspólnie zainwestowaliście w dzisiejszy odcinek ponad 4000 zł, które poszły na cele charytatywne dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Myślę, że dzięki temu się udało też komuś pomóc realnie. Wiem, że też swój biznes realizujecie tak altruistycznie poniekąd, bo z tego waszego obrotu często udaje się też pomóc innym i to za granicą, w krajach, gdzie złotówka naprawdę ma realną siłę.
Tak, pomagamy, mamy Expertia Foundation, założyliśmy fundację jakiś czas temu, która jest nietypową fundacją i nawet notariuszka, która to zakładała, powiedziała, że z czymś takim się jeszcze nie spotkała, mimo że nic w tym nie było oryginalnego, bo pomysł był taki, żeby ta fundacja 100% środków przekazywała na te cele, na ich realizację, czyli wszystko, co trzeba dodatkowo, na przykład jeżeli będziemy musieli polecić do Wenezueli, czymś tam zarządzić i tak dalej, wszystko fundujemy z własnej kasy, czy to jakiś, nie wiem, jak samochód będzie potrzebny albo aparat, czyli coś, co nie jest realną pomocą, tylko, nie wiem, narzędziem marketingowym dla fundacji, to wszystko kupujemy sami. Nie wiem, czy tak górnolotnie bym to nazywał, że to altruizm, bo to jest po prostu przyjemne. To może bardziej w tym, że pomaganie z założenia jest przyjemne. Jak już ktoś to zaczyna robić, to widzi, że to jest po prostu fajne. To jest fajna zabawa. Wszyscy na tym tak naprawdę korzystają. Tu nie ma tak, że ktoś coś stracił. I rzeczywiście są takie kraje, które no nie z własnej winy, znaczy ludzie nie z własnej winy, czyli z powodu tak naprawdę polityków, no mają dzisiaj ciężką sytuację. Wenezuela to był kraj na podobnym poziomie żyjący jak Polska jeszcze kilka lat temu. Dzisiaj nikt by z nas się nie zamienił z Wenezuelczykiem na życie. I my często mamy takie złudne poczucie bezpieczeństwa, że to u nas by tak nigdy nie mogło być. Myślę, że na początku 2020 jeszcze to było bardziej popularne. Teraz to już ludzie tak widzą, że kurczę, nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć, co się przyczai na kolejny rok i kolejny, więc to jest to. I rzeczywiście pomaganie jest fajne, znów przez edukację tak naprawdę. Znowu uważam, że edukacja jest jedynym takim gwarantem. My robimy też takie akcje typu dać rybę metaforyczną, bo robimy to z duchem też z naszymi wartościami, więc nie dajemy mięsa, ale no, zdarzało nam się, że na przykład niedawno na Dominikanie po prostu gość porozjeżdżał się po wioskach, porozdawał po prostu jedzenie, bo niektórzy już dosłownie mdleli z głodu z racji tego, że turystyka opadła, a tam turystyka to jest 80% kraju. Natomiast dajmy sobie sprawę, że to nie jest, że to jest takie łatanie dziury, które jest potrzebne, jeżeli jest dziura, jeżeli jest krwawienie, ale później trzeba zrobić operację, a operacja to jest edukacja, bo jeżeli taki młody Wenezuelczyk czy Dominikanin jest wyedukowany, czyli oni nie mają takich programów jak my, że można sobie poglądać ludzi, którzy do czegoś doszli pracą i tak dalej i dzielą się tą wiedzą i tak dalej, więc jeżeli ich nauczymy na przykład angielskiego, na przykład damy im dostęp do internetu, na przykład damy im jakąkolwiek inteligencję finansową, czyli postrzeganie pieniędzy właściwe, to nagle się okazuje, że ten człowiek jest w stanie, nie zmieniając świata ani swojego kraju, bo to jest za duża rzecz, jest w stanie na przykład zmienić kraj albo dawać jakieś korepetycje językowe przez internet, robić inne rzeczy, dlatego też uczymy i sztuki, i tańca, mnóstwa różnych rzeczy, bo zdajemy sobie sprawę, i tak by to trzeba tutaj chyba skwitować, zdajemy sobie sprawę, że mimo że my tu ciężko pracujemy i tak dalej, wysilamy się, edukujemy, bardzo duży udział mamy w naszych sukcesach, to jednak uważam, że nie stuprocentowy, że jednak jest takie trochę rozdanie bardzo dobre. Ja uważam, że urodziwszy się w Polsce, trafiłem na najlepsze możliwe miejsce w tym momencie na świecie. Trochę po świecie podróżuję i te wszystkie sny, które miałem w głowie, pryskają jak domek z kart, jak widzę te kraje, które mi się wydawały, że to są takie fajne i tak dalej. I z każdej podróży wracam z większą miłością do Polski. To jest ciekawe, bo my mamy takie tendencje, że no, Polska to jest taki kraj, gdzie po prostu jest syf i polityka i tak dalej. Wszędzie jest polityka przecież. W każdym razie, czyli chodzi o to, że my sobie zdajemy sprawę, że jakaś siła nam tu pomogła i trochę nam tutaj dała możliwości i byłoby po prostu wręcz nieładnie się teraz nie odwdzięczyć i myśleć tylko o tym, żeby się, nie wiem, nachapać. Zwłaszcza, że i tak na etapie przechodzenia, wychodzenia z długów i przejścia na minimalizm no przestało mi zależeć na tym, żeby mieć, nie wiem, no tak niektórzy tam mają 5 rezydencji w różnych krajach i tak dalej, a ja nie wiem po co, no widzisz, zegarka nawet nie noszę, bo przestałem, sprzedałem niedawno
ostatnio. Spuentuję to.
Tak,
szczęście, bo ja, wiesz, zaczynam polega na miarkowaniu apetytu. i myślę, że tak, na tym się trzeba skupić, bo co z tego, że sobie kupimy kolejną willę, jeśli z tej pierwszej się cieszyć nie będziemy. Po więcej zapraszam Was na kanał Ekspert w Bentleyu. Bardzo dziękuję Ci, Maciek, za Twoją dzisiejszą obecność w moim programie, na moim kanale. Bardzo ciekawe doświadczenie. No i co? Chciałbym powiedzieć do zobaczenia na drodze, ale przecież my się widzimy w drugiej części, powiedzmy, już na Twoim kanale, więc dziękuję Ci bardzo jeszcze raz.
Super, dzięki bardzo, do zobaczenia.
Halo, halo! A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.